Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Jäger. Witam bardzo serdecznie we wtorek, 9 stycznia. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Rosja przyznaje, że wstrzymała dostawy ropy do Europy via Białoruś. Unia uznaje to za niedopuszczalne. W Moskwie rozpocząć się miały negocjacje rosyjsko-białoruskie. Amerykanie włączają się bezpośrednio w konflikt w Somalii, bombardując z powietrza kryjówki islamistów. Podczas operacji w Bagdadzie zginąć miało 500 sunnickich rebeliantów. W katastrofie mołdawskiego Antonowa w Iraku ginie co najmniej 30 osób, w większości tureckich robotników. W Wenezueli Hugo Chavez zabrał się do budowania socjalizmu, ogłaszając nacjonalizację całych sektorów gospodarki. Baskijska ETA przyznaje się do zamachu w Madrycie, twierdząc zarazem, że rozejm nadal obowiązuje. Leszek Balcerowicz pożegnał się z Narodowym Bankiem Polskim. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhardt i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji aktualności europejskie, paryski pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz lekcję francuskiego. Dodam jeszcze, że realizacja spoczywa dziś w rękach Grażyny Chmurskiej i technika Jean-Philippa, a teraz już wiadomości dziennika RFI. Delegacja białoruska znajduje się w Moskwie, czekając na rozmowy z rosyjskimi partnerami. Czy jednak dojdzie do negocjacji, nie bardzo wiadomo. Jak powiedział szef tej delegacji, wiceminister ekonomii Władimir Najdunow, strona rosyjska jeszcze nie sprecyzowała kalendarza rozmów, wszystko więc zależy teraz od Rosjan. Druga delegacja białoruska, której przewodniczy wicepremier Andriy Kobiakow, przybyła tego ranka do Moskwy. Tymczasem pozbawione dostaw ropy naftowej, państwa, takie jak przede wszystkim Polska i Niemcy, nie cierpią. Cierpliwie czekają na wyjaśnienia.
Polskie media donoszą, że rozpoczęły się już wstępne rozmowy w Moskwie, które mają służyć przygotowaniu negocjacji, a w całą sprawę zaangażował się sam prezydent Putin, co ma świadczyć o powadze sytuacji. Kryzys białorusko-rosyjski wygląda rzeczywiście poważnie. Konsekwencje ponoszą i inne państwa. To niedopuszczalne zachowanie, powiedział prezydent Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, mówiąc o wstrzymaniu bez uprzedzenia dostaw ropy rosyjskiej do 5 partnerów zachodnich – Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Komisja Europejska wezwała Rosję i Białoruś do rozwiązania sporu i natychmiastowego wznowienia dostaw do Unii Europejskiej. Bruksela poinformowała też o zwołaniu na czwartek rano spotkania ekspertów, którzy mają zająć się sytuacją zaistniałą w wyniku sporu Białorusi z Rosją. A spór ten, przypomnijmy, rozpoczął się z końcem roku, gdy Rosja zapowiedziała zwiększenie cen na dostarczany do Białorusi gaz. W ostatniej chwili, 31 grudnia, zawarto porozumienie, ale Mińsk w ramach rewanżu powiedział, że wprowadza cło na przesyłaną tranzytem rosyjską ropę naftową. W pierwszej chwili Kreml zapewniał, że nie odbije się to na dostawach i że Rosja zawsze była rzetelnym kontrahentem, ale w poniedziałek kurki zostały zakręcone. Kreml i Mińsk wzajemnie zrzucają winę na siebie, a rurociąg przyjaźni pusty obecnie zamienił się w rurociąg niezgody. Prezydent Putin zasugerował, że Rosja może zmniejszyć wydobycie ropy ze względu na kłopoty z dostawami przez Białoruś. Kanclerz Angela Merkel zamknięcie kurków z ropą nazwała niedopuszczalnym zachowaniem i ostrzegła, że podobne fakty podważają zaufanie do Rosji. Szefowa rządu niemieckiego wezwała wszystkie zainteresowane kraje do przestrzegania zawartych umów o dostawach i tranzycie energii i zapowiedziała, że poruszy ten temat podczas spotkania 21 stycznia w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Niemcy przewodniczą w tym półroczu Unii Europejskiej. Z tego też tytułu pani Merkel poruszać będzie na Kremlu sprawy europejskie, a nie tylko niemieckie. Jutro, przypomnijmy, Komisja Europejska ma przedstawić projekt unijnej polityki energetycznej. Coraz więcej głosów mówi o konieczności uniezależnienia się chociażby częściowego od rosyjskich dostaw energii, gdyż, jak pokazują ostatnie wypadki, nie można w pełni polegać na tych źródłach. Jak na razie jednak ostatnie zakłócenia nie odbijają się w żaden sposób na rynku. Rafinerie w Niemczech i Polsce pracują pełną parą, korzystając z zapasów.
Tu Paryż, RFI, a to dalsze wiadomości dziennika. Stany Zjednoczone włączyły się bezpośrednio w konflikt w Somalii, przeprowadzając naloty na kryjówki islamskich bojowników i Al-Kaidy na południu kraju. W poniedziałek wieczorem, w efekcie ataku na wioskę Hajo, dokonanego przez amerykański samolot AC-130, zginąć miało jakoby wielu islamistów. We wtorek władze w Mogadiszu doniosły o nowych nalotach w tym regionie, przeprowadzonych tym razem przez helikoptery USA. Unia Europejska potępiła amerykańskie naloty w Somalii, natomiast władze tego kraju nie mają nic przeciwko temu. Prezydent Abdullahi Yusuf Ahmed powiedział, że Amerykanie mają prawo prowadzić powietrzne ataki przeciwko Al-Kaidzie gdziekolwiek na świecie, jak to ujął. Nie ma też rzecz prosta zastrzeżeń. Etiopia, główny w regionie sojusznik Waszyngtonu. Jej premier Meles Zenawi obiecał, że oddziały etiopskie wycofają się z Somalii w najbliższych tygodniach i zapewnił, że okupowanie tego kraju nie leży w intencjach Etiopii. Co do Waszyngtonu, wysłał on czwartą już jednostkę ku wybrzeżom somalijskim, lotniskowca Eisenhower. Amerykanie trzymali się z dala od Somalii, od sławetnego upokorzenia w 1994 roku, kiedy to musieli w popłochu uciekać, straciwszy w Mogadiszu 30 żołnierzy. Koło Baladu na północ od Bagdadu rozbił się we wtorek, przypuszczalnie z powodu gęstej mgły, mołdawski Antonow, przewożący tureckich robotników. Wedle agencji zginęło 31 osób, 3 uchodzą za zaginione, 1 natomiast ocalała. Samolot leciał z Adany na południu Turcji do Iraku. Poza Turkami i mieszaną załogą złożoną z Rosjanina, Ukraińca i trójki Mołdawian, na pokładzie znajdował się także Amerykanin. Około 500 sunnickich rebeliantów zostało zabitych, a 21 pojmanych w wyniku iracko-amerykańskiej operacji prowadzonej we wtorek w dzielnicy Haifa w centrum Bagdadu, informuje irackie Ministerstwo Obrony. Od świtu trwały tam zacięte walki i rozlegały się nieustanne eksplozje, a nad dzielnicą krążyły amerykańskie śmigłowce i bojowy samolot. Rząd iracki, wedle oficjalnych źródeł cytowanych przez AFP, zdecydowany jest dokonać w najbliższych dniach egzekucji 2 byłych dygnitarzy reżimu, Saddama Husajna. Barzan al-Tikriti, przyrodni brat Saddama, oraz Awad al-Bandar, były przewodniczący Trybunału Rewolucyjnego, skazani zostali na śmierć razem z byłym dyktatorem w procesie dotyczącym masakry szyickich wieśniaków. W internecie pojawiło się tymczasem nowe nagranie wideo z egzekucji Saddama Husajna. Widać na nim jego ciało złożone na noszach i po podniesieniu przez czyjąś rękę prześcieradła, jego wykręconą szyję i ślady krwi na policzku. Film nakręcony został przypuszczalnie przy pomocy komórki. Jeśli wierzyć doniesieniom agencyjnym, filmy z egzekucji rozpowszechniane w sieci mogą mieć koszmarne konsekwencje. W Turcji powiesił się 12-letni chłopczyk, który wedle jego rodziców zrobił to po obejrzeniu wideo w internecie. A z kolei w Algierii, wedle dziennika L'Authentic, banda małolatów zainscenizowała seans egzekucji, w czego wyniku jeden z uczestników, też 12-latek, powieszony został na gałęzi. Tu Paryż, Radio France Internationale. Optymistyczne wieści nadeszły zza oceanu. Wenezuela buduje socjalizm. Piotr Kamiński.
Silny wyborczym zwycięstwem prezydent Chavez ogłosił nacjonalizację całych sektorów gospodarki, w tym elektryczności i łączności, oraz głęboką reformę konstytucyjną, która uczyni z kraju republikę socjalistyczną. Nic nas nie powstrzyma w naszym marszu do socjalizmu, oświadczył Chavez na forum parlamentu, budząc owacje 2000 urzędników państwowych i działaczy zgromadzonych w teatrze w centrum Caracas. Najpierw całkowicie mu podporządkowany parlament przyzna mu nadzwyczajne prerogatywy pozwalające na nacjonalizację, przy czym nie wiadomo, czy właściciele dostaną odszkodowania. Zatem pójdą ustawy rozszerzające uprawnienia państwa we wszystkich innych dziedzinach, z ropą naftową na czele. Niezależność banku centralnego zostanie obalona. Jest to bowiem, zdaniem Chaveza, teza neoliberalna, a bank zależał rzekomo od Waszyngtonu. Rząd przeznaczy 7 miliardów dolarów rezerw na fundusz rozwoju i budowę socjalizmu. Chavez próbuje też zreorganizować popierającą go koalicję wielopartyjną, by zbudować jednolitą partię prezydencką. Zamierza ponadto utworzyć oś antyimperialistyczną z Danielem Ortegą w Nikaragui i Rafaelem Correą w Ekwadorze, co budzi budzi jednak sceptycyzm obserwatorów. Le Monde publikuje dzisiaj obszerne sprawozdanie z paryskiego kolokwium latynoamerykańskiego, gdzie Wenezuela była naczelnym tematem. Opis sytuacji w tym kraju wskazuje na postępy pełzającego totalitaryzmu. Państwowa posada czy subwencje zależą od udziału w wiecach na cześć Chaveza w obowiązkowej czerwonej koszuli. Władza fałszuje listy wyborcze, a państwowe programy gospodarcze w takich dziedzinach jak oświata, budownictwo czy opieka zdrowotna funkcjonują w sposób znany dobrze z czasów komunizmu w Europie Wschodniej, pogłębiając marnotrawstwo i korupcję. Wzrost gospodarczy finansowany jest przez dochody z ropy naftowej, inflacja przekracza 17%, kwitnie czarny rynek. Wenezuela zależy jednak od zagranicznych firm naftowych, państwo bowiem nie jest w stanie zapewnić wydobycia. Nowe ustawodawstwo ma im odebrać kontrolę nad wielkimi rafineriami, które przejdą pod kontrolę państwa. Załóżmy się, że na wenezuelskiej Saharze już wkrótce wystąpią przejściowe braki w produkcji piasku.
W Wenezueli rozkwita socjalizm, natomiast w Hiszpanii krzewi się surrealizm. Trudno zaiste pojąć logikę, jaka przyświeca baskijskim separatystom. ETA mianowicie przyznała się we wtorek do zamachu z 30 grudnia na madryckim lotnisku Barajas, zapewniając jednocześnie, że ogłoszone przez nią w marcu trwałe zawieszenie broni pozostaje nadal w mocy. Po zamachu, który po raz pierwszy od 3 lat pociągnął za sobą 2 śmiertelne ofiary, socjalistyczny rząd Zapatero zmuszony był ogłosić koniec procesu pokojowego, czyli tajnych rokowań z baskijskimi separatystami z ETA. Mimo sprzeciwu wobec osoby nowego ministra spraw zagranicznych i niezadowolenia z niedostatecznego poparcia dla nowej koalicji rządowej, prezydent Czech Václav Klaus mianował dzisiaj drugi gabinet premiera Mirka Topolanka. Relacja naszego środkowoeuropejskiego korespondenta Marka Pędziwora.
Prezydent Klaus miał spore zastrzeżenia do osoby kandydata na fotel ministra spraw zagranicznych. Zgłoszony na to stanowisko przez Partię Zielonych książę Karol Schwarzenberg jest bowiem nie tylko czeskim obywatelem, ale i szwajcarskim, a większość życia spędził nie w ojczyźnie, lecz za granicą, w Austrii, tłumaczył niedawno szef państwa. Wyjaśnijmy, że książę musiał wraz z rodziną opuścić Czechosłowację jako 11-letni chłopiec po komunistycznym puczu z lutego 1948 roku. Powrócił po aksamitnej rewolucji od razu jako kanclerz nowego prezydenta Václava Havla. I to przyjaźń Schwarzenberga z Havlem wydaje się być prawdziwym powodem niezadowolenia obecnego szefa państwa z osoby nowego ministra. Klaus słynie bowiem ze swej niechęci do Havla i większości jego dawnych współpracowników. Ale konstytucja nie daje mu ani możliwości wpływania na skład Rady Ministrów, ani prawa, by odmówić jej zaprzysiężenia. W ten sposób Mirek Topolanek stał się dzisiaj ponownie szefem rządu, a książę Schwarzenberg nowym ministrem spraw zagranicznych. Jego poprzednik, inny przyjaciel Václava Havla, Aleksandr Vondra, przesiadł się na fotel wicepremiera do spraw europejskich. Od dziś Topolanek ma 30 dni na zyskanie zaufania czeskiego Sejmu. Za pierwszym razem mu się to nie udało. Jego mniejszościowy gabinet nie zdołał nawet zmobilizować wszystkich głosów prawicy. Ale i tym razem perspektywy nie są zbyt świetlane. Koalicja konserwatystów, chadeków i zielonych ma za sobą równo 100 z 200 posłów, czyli brak jej przynajmniej jeszcze jednego głosu, by móc rządzić. To skutek wyborczego pata sprzed 7 miesięcy, który podzielił czeski Sejm dokładnie na pół. Topolanek wierzy jednak, że tym razem uda mu się przekonać do głosowania na rzecz jego gabinetu, jeśli nie wszystkich socjaldemokratów, to przynajmniej niektórych z nich. Czescy komentatorzy uważają, że prawicowy gabinet może wesprzeć przynajmniej jeden z 2 posłów, którzy w ostatnich tygodniach opuścili socjaldemokratyczną frakcję. Więcej zresztą Topolanek nie potrzebuje, choć z pewnością wolałby więcej. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
W Warszawie Leszek Balcerowicz na pożegnalnej konferencji prasowej podsumował pracę Narodowego Banku Polskiego pod swoim przewodnictwem i dał do zrozumienia, iż karierę kontynuował będzie za granicą. Balcerowicz zapewnił, że zostawia nowoczesny i sprawnie funkcjonujący bank centralny, a za swoje największe osiągnięcia w ciągu ostatnich 6 lat uznał obniżenie inflacji oraz utrzymanie niskich stóp procentowych, należących, jak podkreślił, do najniższych w świecie. Kandydat na nowego szefa NBP, Sławomir Skrzypek, zapewnił zaś we wtorek, że opowiada się za niezależnością centralnego banku.
Premier Izraela Ehud Olmert przybył z 3-dniową wizytą do Chin. Rozmowy w Pekinie dotyczyć będą irańskiego programu nuklearnego, gdyż stanowisko Chin, stałego przedstawiciela w Radzie Bezpieczeństwa, może zadecydować, jak ten kryzys zostanie rozwiązany. Wprawdzie Pekin podpisał się pod rezolucją nakładającą sankcje na Teheran, ale rozmowy były trudne i podpis tak naprawdę wymuszony, gdyż Chiny rozwijające się w błyskawicznym tempie potrzebują dostaw irańskiego paliwa i nie przywiązują wagi do buńczucznych wypowiedzi prezydenta Ahmadinejada, iż należy zetrzeć z mapy świata Izrael. Premiera Olmerta czekają więc delikatne rozmowy. Nieco łatwiej pójdą negocjacje w sprawie wymiany gospodarczej, która w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%. Dla premiera Olmerta jest to też osobista wyprawa do kraju, w którym znaleźli schronienie jego rodzice uciekający na początku XX wieku przed prześladowaniami Żydów w Rosji. Z Chin natomiast wraca do Paryża pani Ségolène Royal, kandydatka na fotel prezydencki z ramienia socjalistów. Jej czterodniowa wizyta miała charakter przede wszystkim polityczny, przedwyborczy. Kandydatka oświadczyła, że Chiny będą jednym z pierwszych krajów, gdzie uda się już w charakterze szefa państwa. Chiny fascynują, a jednocześnie budzą obawy we Francji, powiedziała Ségolène Royal, podkreślając ogromne możliwości w dziedzinie współpracy ekonomicznej i krytykując politykę obecnego rządu prawicowego, który stworzył za dużo barier i jest odpowiedzialny za zbyt małą aktywność francuskich przedsiębiorstw na chińskim rynku.
Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Le Figaro i Le Monde powracają dzisiaj jeszcze do afery arcybiskupa Wielgusa. Le Figaro czyni to piórem swego komentatora Pierre'a Rousselin. Pisze on, że dymisja arcybiskupa pogrążyła w kryzysie jeden z najmocniejszych bastionów kościoła katolickiego w Europie. 17 lat po upadku muru berlińskiego kraje zniewolone przez komunizm mają nadal wielkie kłopoty z własną przeszłością. Nie ma w tej diagnozie nic nowego, jednak fakt, że choroba dotyka kościół polski, instytucję, która poprzez Jana Pawła II i ofiarę księdza Popiełuszki była awangardą oporu, wiele mówi o tym, jak trudno jest wyjść z dziesięcioleci totalitaryzmu. Paradoks polega na tym, że obecne kłopoty polskiego kościoła stanowią bezpośrednią konsekwencję ofensywy jego najbardziej radykalnego skrzydła, pragnącego wytropić w jego łonie byłych agentów komunistycznych. Jeszcze bardziej kłopotliwy jest fakt, iż ofiarą padł przedstawiciel tego właśnie konserwatywnego odłamu hierarchii katolickiej, który właśnie z tego powodu wybrany został przez papieża Benedykta XVI. W czasie swej podróży do Polski zeszłą wiosną ojciec Święty ostrzegł Polaków przed pokusą polowania na czarownice. Wezwał ich, by nie rzucali oskarżeń bez dowodów i nie sądzili arogancko przeszłych pokoleń. Ta logika pojednania, ciągnie Pierre Rousselin w Le Figaro, jest uzasadniona w swych zamiarach, nazbyt chaotyczna jednak w praktycznej realizacji. Ona też leży u podstaw fatalnego błędu, który skłonił polską hierarchię i Watykan do zatwierdzenia nominacji Wielgusa, pomimo informacji o jego wątpliwej przeszłości. Choć komunistyczne archiwa nie zawierają samej prawdy, ponadto zaś kapłani byli w kontakcie z władzami w każdej diecezji, było rzeczą jasną, że sprawa arcybiskupa Wielgusa wywoła skandal. Można to było przewidzieć tym łatwiej, że populizm braci Kaczyńskich wtrącił Polskę w wielką kampanię porachunków z elitą narodu, podejrzaną m.in. o współpracę z komunizmem. Nominacja Wielgusa, chwiejne posunięcia wywołane oskarżeniami pod jego adresem, po czym dymisja w dniu ingresu, muszą się odbyć na reputacji Watykanu u zarania nowego pontyfikatu. Po przemówieniu w Ratyzbonie, gdzie papież nie umiał wyrazić uzasadnionej przecież stanowczości wobec ekscesów islamu, następcy Jana Pawła II znów powinęła się noga. Benedykt XVI myśli przenikliwie i celnie, a zamiary ma w pełni uzasadnione. Niemniej zbywa mu na ostrym politycznym zmyśle, jaki charakteryzował jego poprzednika. Nic dziwnego, że traci na tym właśnie Polska, która tyle skorzystała na błyskotliwości Jana Pawła II, kończy Pierre Rousselin w Le Figaro. Le Monde przechodzi natomiast do następnego rozdziału, informując o zwolnieniu Janusza Bielańskiego, byłego proboszcza parafii katedry na Wawelu. Decyzja ta stanowcza i szybka, podjęta przez metropolitę krakowskiego kardynała Dziwisza, pisze dziennik, skłania niektórych Polaków do przypuszczenia, iż otwiera się oto nowy rozdział w dziejach Kościoła polskiego, gdzie kolaboracja wśród księży stanie się sprawą jawną. Cytowany w Le Monde Marek Zając z Tygodnika Powszechnego uważa, że afera obnażyła jasny i głęboki podział w łonie Kościoła. Nie schizmę, rzecz prosta, ale dwie różne postawy umysłowe.
Jedni bronią Wielgusa, drudzy domagają się przerwania milczenia w tych sprawach, przy czym do tej drugiej grupy należą zarówno tradycjonaliści, co liberałowie. Do innego odłamu opinii publicznej, pisze Le Monde, należy Gazeta Wyborcza. Dziennik pisze, że ten centrolewicowy organ był ostatnio słabo słyszalny, odcinając się wyraźnie od wrzawy podniesionej przez prasę konserwatywną, domagającą się rozrachunku z komunizmem. Cytowany przez Le Monde Marek Bejlin podkreśla, że zdaniem gazety to Kościół winien zdecydować o losie Wielgusa. Gazeta zaś nie chce przyłączyć się do tych, których zdaniem podniesienie zasłony skrywającej kolaborację w łonie Kościoła oczyści go i uwolni od ciężaru przeszłości. I Bejlin podkreśla, że nawet historyczna komisja episkopatu nie ustaliła natury współpracy arcybiskupa. Le Monde pisze jednak, że rozdział Wielgusa nie został zamknięty, a tygodnik wprost poprzysiągł sobie, że prześwietli przeszłość także innych księży. Le Monde poświęca także wiele miejsca, w tym komentarz redakcyjny i obszerny artykuł, kolejnemu rosyjskiemu szantażowi energetycznemu. W tak zatytułowanym komentarzu czytamy, że nazwa rurociągu Drużba przypomina nagle czasy sowieckie, gdzie jak u Orwella słowa miały sens odwrotny od powszechnie przyjętego. Energia to naczelna broń mocarstwowej polityki rosyjskiej od czasu objęcia władzy przez Putina, pisze dziennik. Była ona najpierw skierowana przeciwko byłym niesfornym republikom sowieckim. Spór z Mińskiem jest bardziej nieoczekiwany, skoro jeszcze niedawno Białoruś i Rosja myślały wręcz o zjednoczeniu, a Putin był ostatnim przywódcą popierającym Łukaszenkę. Ale kiedy Kreml zmierza do jakiegoś celu, żadna przyjaźń się temu nie ostanie. Dziś Białoruś jest przedmiotem takiego samego szantażu jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja i ma do wyboru albo podporządkować się, albo płacić, albo dygotać z zimna. Reperkusje wykraczają jednak poza stosunki rosyjsko-białoruskie, podkreśla Le Monde. Europa znalazła się w pierwszej linii. Rosja zapewnia wprawdzie, że zawsze przestrzegała umów z Zachodem. Od pewnego czasu nie brakuje jednak sygnałów ostrzegawczych. Atakując Białoruś, Putin wie bowiem świetnie, że uderza w Polskę, z którą ma jak najgorsze stosunki, lecz i w swoich niemieckich przyjaciół, na których wyrozumiałość mógł liczyć. Europejczycy muszą sobie uświadomić, ile kosztuje opieranie się ambicjom wielkich rosyjskich firm energetycznych, za którymi stoi władza polityczna, chyba że jest wręcz odwrotnie. Jeżeli będą nadal reagować w szyku rozproszonym, już wkrótce nie będą mieli innego wyboru, jak położyć uszy po sobie. Wspólna polityka energetyczna, a szerzej wspólna strategia wobec Rosji jest kwestią pilniejszą niż kiedykolwiek, konkluduje Le Monde w komentarzu redakcyjnym. Francja natomiast nadal podnieca się tematyką przedwyborczą, w której ognisku znalazła się nagle kwestia bezdomnych. Rząd przyjął w pośpiechu i gorączce pod naciskiem ulicy ustawę o prawie do mieszkania, na które sarkastycznie odpowiada komentator Le Figaro Yves de Kerdrel w swoim liście lokatora do właściciela. Lokator zawiadamia mianowicie, że na mocy tej właśnie ustawy przestaje płacić czynsz. Oczywiście pójdzie pan do sądu, ale po pierwsze nowa ustawa przypieczętowuje moją przewagę, ponadto zaś nasze sądy są tak przeciążone, że nie mam powodu do niepokoju. Gdyż nowa ustawa, ciągnie Yves de Kerdrel, wlecze za sobą tyle niepożądanych skutków ubocznych, że aż dziś już nie zauważyły tego tabuny doradców w ministerstwach. Wątła podaż mieszkań do wynajęcia zniknie nieodwracalnie. Coś takiego nastąpiło w roku 1922, gdy wprowadzono ogólną blokadę czynszów. Właściciele przestali wynajmować, a minister Louis Loucher musiał wdrożyć pierwszy państwowy program mieszkaniowy. Fatalne skutki tej decyzji pogłębiła ustawa z roku 1948. Kupujący za wszelką cenę pójdą zaś po kredyt bankowy, a banki wydłużą spłaty kredytu, redukując stopy procentowe, co w sumie spotęguje spekulacje na rynku nieruchomości. W Paryżu w ciągu ostatnich 7 lat ceny się podwoiły, teraz znowu pójdą w górę. Ustawa droga prezydentowi uderzy więc znowu w najbiedniejszych, a wzbogaci najbogatszych, konkluduje Yves de Kerdrel w Le Figaro.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński, a teraz jeszcze z Paryża aktualności europejskie. Ponownie Anna Benhardt.
Z Skrajna prawica próbująca od lat stworzyć swój klub w Parlamencie Europejskim wreszcie dopięła celu. O stworzeniu nowej grupy poinformował FP eurodeputowany z francuskiego Frontu Narodowego Bruno Gollnisch. Stworzenie klubu było możliwe dzięki pojawieniu się w Strasburgu nowych posłów z Rumunii i Bułgarii. Z tych krajów bowiem weszło 6 członków do skrajnej prawicowej grupy, 5 Rumunów i 1 Bułgar. Pozostali członkowie to 7 Francuzów, od Le Pena, z samym szefem partii i jego córką, Austriak, 3 Belgów, 2 przedstawicieli Włoch, w tym wnuczka Mussoliniego, i Brytyjczyk Ashley Mott. Jest nas 20 osób, ale mam nadzieję, że to dopiero początek, powiedział przewodniczący skrajnoprawicowej grupy w Parlamencie Europejskim Bruno Gollnisch. Od 1 stycznia tego roku w Niemczech weszła w życie reforma podatkowa, dokładniej mówiąc VAT został zwiększony z 16 do 19%. Burzliwe dyskusje na ten temat odbywały się podczas kampanii wyborczej nad Renem 2 lata temu. Kanclerz Angela Merkel spełniła obietnice wyborcze, a podwyższając podatek na towary i usługi, obniżyła jednocześnie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa. Takie kroki nie są do pomyślenia jak na razie we Francji, co potwierdzają sondaże opinii publicznej, gdyż w pierwszej chwili zwyżkę podatku na towary i usługi odczuwają konsumenci. Na dłuższą metę taka polityka faworyzuje produkcję krajową, a co za tym idzie, poprawia sytuację na rynku pracy, to z kolei powoduje zwiększenie siły nabywczej. Ale to jest spojrzenie na dłuższą metę. Politycy w trakcie kampanii wyborczej zazwyczaj nie proponują tak niepopularnych na krótką metę rozwiązań, więc we Francji na 4 miesiące przed wyborami temat ten nie jest popularny wśród elit. Rządząca koalicja w Berlinie, mająca wybory już za sobą, mogła sobie na to pozwolić. Popatrzmy na inne kraje, gdyż zmiany VAT-u nie są bez znaczenia dla krajów sąsiadujących i partnerów gospodarczych, zwłaszcza w Unii, gdzie do harmonizacji przepisów w tej dziedzinie jeszcze dosyć daleko. Rzućmy okiem na tabelę zamieszczoną w dzienniku La Croix, w której podawane są stawki w różnych krajach europejskich. VAT w większości państw waha się w okolicach 20%. Najwyższy jest w Szwecji, 25%, 22% płacą Finowie i Polacy, najniższy jest na Cyprze i w Luksemburgu, 15%, 16% w Hiszpanii i do niedawna w Niemczech, 17,5% w Wielkiej Brytanii. Największe różnice dotyczą VAT-u obniżonego. W Niemczech wynosi on 7%, a w Austrii 10%, w Hiszpanii 4% lub 7%. We Francji lekarstwa i prasa obłożona jest podatkiem 2,1%, a na żywność i roboty budowlane stawka podatku wynosi 5,5%. Na te ostatnie w Polsce nakładane jest 7%. W każdym razie liczby te świadczą o braku wspólnej polityki w Unii Europejskiej. Rząd niemiecki prowadzi politykę dążącą do obniżenia sum płaconych przez przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, do zachęcenia ich do zostania w kraju, a nawet rozwijania swojej produkcji. Niemiecka realpolitik w dziedzinie podatkowej powinna iść w parze z polityką gospodarczą na poziomie całej Unii Europejskiej, podkreśla komentator dziennika La Croix.
Przeglądu aktualności europejskich dokonała Anna Bernhardt, tu Paryż RFI. Przechodzimy do naszych wtorkowych kronik i magazynów. Na początek kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego.
Mija 100. rocznica urodzin Emanuela Levinasa, filozofa z Kowna. Levinas, wytrwały tropiciel śladów ludzkiej twarzy, litewski Żyd, recytujący przepiękną ruszczyzną Eugeniusza Oniegina w całości, w Paryżu wykładający do śmierci Biblię i Talmud, Wykol Normal, Izraelit Oriental, najprzenikliwszy, zdaniem wielu, czytelnik i interpretator Martina Heideggera. Starszy sierżant Emmanuel Levinas stał się Francuzem z wyboru w roku 1931. Jego rodzina najpierw uciekła z Litwy na Ukrainę przed Niemcami w czasie I wojny światowej, a później z Ukrainy do Francji przed bolszewikami, którzy z religii zbudowali z antysemityzmu. Po klęsce Francji Levinas trafił do niemieckiego stalagu 11B, pracował jako drwal. Na mundurze przyszyto mu żółtą gwiazdę, ale ochroniły go od śmierci przestrzegane konwencje genewskie. W Stalagu Lewinas napisał jedno z podstawowych swoich dzieł, De l'existence à l'existant, w którym po raz pierwszy bezsenność stała się podstawą jego filozofii. Bezsenność, choroba piękniejsza niż śmierć. W napisanej w niewoli książce Lewinas przypomniał, że dla Arystotelesa początek wszelkiego filozofowania kryje się w zdziwieniu, dla niego w bezsenności. Bezsenność to rękojmia niespokoju, gwarant ruchu, otwarcie ku nieskończoności. Bezsenność stała się dla Lewinasa siostrzycą wygnania. Bezsenność towarzyszy włóczędze, pielgrzymowi bezdomnemu. Lewinas nie znał poematu polskiego poety Edwarda Stachury, bo poemat ten jeszcze na papierze nie istniał. Ale gdyby znał, to pewno powtarzałby te wersy na przemian z jambami Puszkina. Szedłem, szła też narośl, co we mnie, rosła jak pochód triumfalny, jak bluszczu obłęd po akacji. Takim mnie przywaliła ciężarem najbłahsza chwilka, że czułem jak dudni byt gdzieś blisko, bliziuteńko. Lewinas, wywodząc podstawę filozofowania z bezsenności, wyszedł na uparte i uciążliwe poszukiwanie bliźniego. Spotkanie wydarzyć się może w drodze do Damaszku albo do Potęgowej. Spotkanie z kim? Z bezbronnym obliczem innego. Emanuel Lewinas wrócił ze Stalagu ze spuszczoną głową powoli i dowiedział się, że Niemcy zastrzelili mu na Litwie ojca, matkę i dwóch braci. Wtedy przyrzekł sobie, że już z bezsennej drogi mlecznej nigdy nie zejdzie. W jego bezsennym myśleniu hermeneutyka Talmudu i hermeneutyka Biblii zespoliła się w wiersz o miłości bliźniego, w dwie metafory o możliwościach podróżowania wpisane na wieki w kulturę śródziemnomorską. Pierwsza metafora wysławia na tysiące różnych wariantów mit Odysa. On wyrusza w drogę, żeby do Itaki powrócić i w końcu rzeczywiście wraca. Druga metafora przedstawia Abrahama idącego przed siebie na drogę wygnania, z której powrotu nie ma, o czym wie najlepiej Achasferus i wszyscy Żydzi wieczni tułacze cierpiący na bezsenność. Talmudysta Lewinas, o tak głębokiej wrażliwości chrześcijańskiej, że nie jeden purpurat winien się zarumienić, przeciwstawił Exodus Odysei, mit wiecznego powrotu, gędźbie wygnańczej bezsenności w nieskończonej drodze. Spokój i taki szaleństwu całej jaskrawości.
To był pasaż paryski Krzysztofa Rutkiewskiego. Tu Paryż, Radio France International. Do wspólnego myszkowania w sieci zaprasza teraz Państwa Anna Bernhardt.
Koniec roku dla internautów w Azji nie był najlepszy, ponieważ trzęsienie ziemi, które dotknęło te regiony, spowodowało poważne zakłócenia w wirtualnej przestrzeni. Po wielkiej awarii sytuacja, jak zapowiadają operatorzy, nieprędko wróci do normy. Większość połączeń internetowych w Azji odbywa się bowiem poprzez leżące na dnie morza kable, które uległy uszkodzeniu. Wypadek ten pokazuje kruchość systemu opartego na liniach kablowych, a zarazem jednak siłę pajęczyny światowej. Natychmiast potrzebujemy trzęsieniu ziemi inne państwa, zwłaszcza Stany Zjednoczone, przejęły znaczną część połączeń, dzięki czemu awaria nie rozprzestrzeniła się na cały świat. Być może jednak żywioł natury pokonał technikę. Jak poinformowały chińskie władze, prawdopodobnie 10 tysięcy adresów internetowych mogło przepaść bezpowrotnie. Komputer pod choinką? Owszem, to miły prezent, ale uwaga na nieprzyjemne niespodzianki. Podobnie jak słynne wpadki świętego Mikołaja, któremu zdarza się przynieść dzieciom zdalnie sterowany samochód, ale bez baterii i cała frajda na nic, nowiutki pecet czasem nie chce odpalić. Czegoś zabrakło, coś trzeba skonfigurować. Takie drobne kłopoty informatyczne w okresie świątecznym zwiększają wielokrotnie obroty drobnych i większych firm i fachowców, którzy dwoją się i troją, aby poustawiać przyniesione przez świętego Mikołaja komputery. Wiele osób znalazło też pod choinką często iPoda czy inny jakiś odtwarzacz MP3. Pytanie teraz, czego się będzie słuchało na tym sprzęcie? Istnieje już kilka ofert legalnego pobierania muzyki z sieci. Można kupować piosenki na sztuki w wirtualnych sklepach. To rozwiązanie klasyczne. Można również słuchać muzyki bez ograniczeń, opłaciwszy abonament miesięczny. I wreszcie od niedawna można również po opłaceniu abonamentu ściągać muzykę bez ograniczeń. Jest to nowość we Francji, proponowana przez Sit Music Me. Za 15 euro miesięcznie można dowoli słuchać muzyki, kopiować wybrane kawałki na nie więcej niż 3 komputery i przerzucić na nasze przenośne odtwarzacze również nie więcej niż 3. Pod warunkiem, że są kompatybilne z systemem Pay for Show. Nie da się natomiast wytłoczyć ich na płytach CD. A propos, nie da się, jak się dowiadujemy z pewnego forum w sieci, właśnie podobno udało się hakerom złamać system protekcji HDCP, uniemożliwiający kopiowanie płyt DVD HD. Wiadomość ta zbiega się w czasie z właśnie rozpoczętą sprzedażą płyt DVD w tym standardzie. We Francji pojawiła się szansa na udostępnienie szybkiego internetu na całym terytorium kraju, nawet w małych osadach oddalonych od wielkich miast, dotychczas omijanych przez kable i ADSL. Rozwiązanie ma być system WiMAX, czyli rodzaj super Wi-Fi. WiMAX wprawdzie nie umożliwia odbioru programu telewizyjnego, ale pozwala na telefonowanie przez internet. Jednym z pierwszych departamentów, który wprowadzi w przyszłym miesiącu takie połączenie z siecią, jest Loiret ze stolicą w Orlanie, a zaraz po nim szykują się już 4 następne departamenty. W minionym roku 95% poczty elektronicznej we Francji stanowiły spamy, czyli przesyłki, których nie zamawialiśmy i których nie chcieliśmy otrzymać. Olbrzymi ten procent ciągle rośnie. Rok wcześniej wynosił tylko 80%, zaś prognozy na 2007 rok wskazują 99% i ciągle brak rozwiązania, jak powstrzymać ten zalew spamu. A wśród aktualnych spamów znajdują się również oferty najnowszego systemu Windows Vista za pół ceny. Uwaga, jest to zwykłe oszustwo. Prawdziwa wersja Vista będzie dostępna dla prywatnych użytkowników pod koniec stycznia. I jeszcze o Windowsie. Na trwającym właśnie w Las Vegas salonie CES, Consumer Electronic Show, największej tego typu imprezie poświęconej elektronice, Bill Gates pokazał, że w najbliższej przyszłości zamierza również w dziedzinie rozwiązań sieciowych narzucić swoje panowanie. Łączenie ludzi, domów, samochodów, powszechny dostęp do internetu, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, natychmiastowe przesyłanie danych wideo, pilotowanie wszelkiego sprzętu na odległość, o tym marzy Bill Gates oraz 2700 wystawców CES. To są główne tematy trwającego właśnie salonu w Las Vegas.
Była to kronika internetowa Anny Bernhardt, tu Paryż RFI. A teraz, zanim posłuchamy jazzu, pouczymy się języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Usłyszymy dzisiaj ponownie dialog ze sztuki Edmonda Rostand, Cyrano de Bergerac, poznany w czasie poprzedniej lekcji. Wobec swego rozmówcy, niejakiego Fachy, Cyrano z niezwykłym humorem opisuje szpecący go nos.
Tournez. Ou dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez?
Je...
Qu'a-t-il d'étonnant?
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe.
Je n'ai pas.
Ou crochu, comme un bec de hibou.
Je...
Y distingue-t-on une verrue au bout?
Mais...
Ou si quelque mouche appalant s'y promène, qu'a-t-il d'hétéroclite?
Oh...
Est-ce un phénomène?
Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder?
J'avais...
Il vous dégoûte, alors?
Monsieur...
Malsaine vous semble sa couleur?
Monsieur...
Sa forme obscène?
Mais pas du tout.
Pourquoi prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein? Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit? Mon nez? Oh là!
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Que reproche Cyrano au fâcheux?
Czym fâcheux zasłużył na wymówki Cyrana?
De regarder son nez.
À quoi Cyrano compare-t-il d'abord son nez?
Do czego Cyrano porównuje swój nos?
À une trompe.
Que reproche ensuite Cyrano au fâcheux?
Co jeszcze Cyrano zarzuca rozmówcy?
D'être dégoûté par son nez.
Que répond le fâcheux quand Cyrano lui demande s'il trouve son nez trop grand?
Co fâcheux odpowiada, kiedy Cyrano go pyta, czy uważa jego nos za zbyt wielki?
Le fâcheux lui répond qu'il trouve son nez tout petit. Minuscule.
Cyrano est-il satisfait de cette appréciation?
Czy Cyrano jest zadowolony z tej oceny?
Non. Il trouve cette appréciation ridicule.
Cyrano de Bergerac żył naprawdę. Był błyskotliwym pisarzem francuskim z XVII wieku. Dlatego też w sztuce Rostanda znajdujemy określenia używane w tamtej epoce, na przykład fâcheux, inaczej gêneur, nudziarz, natręt. To postać spotykana także u Moliera. Fâcheux, który sam jest wicehrabią, tytułuje Cyrana zgodnie z obowiązującym podówczas wśród szlachty obyczajem votre grâce i votre seigneurie. Inne sformułowania jak porter les yeux sur, zwrócić oczy na, oraz se garder, wystrzegać się, dzisiaj stosowane są tylko w mowie wyszukanej.
Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder.
W języku potocznym powiemy raczej
j'avais su éviter de le regarder.
Ponadto w czasach Cyrana przymiotniki mol i fol były używane w znaczeniu mu i fu, podobnie jak ballon w miejsce qui se balance. Zrozumienie omawianego tekstu może nastręczać trudności, gdyż jest on, jak inne dramaty klasyczne, napisany wierszem. Tekst poetycki istotnie zawiera specyficzne konstrukcje stylistyczne oraz poddaje się wymogom rytmu i rymu. Na przykład
votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe?
Albo inny wers.
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Z którym rymuje się.
Comment m'accuser d'un pareil ridicule?
Poszczególne rymy, jak słyszeliście, odpowiadają sobie niczym echo. Kolejne wersy kończą się sylabą o takim samym lub podobnym brzmieniu. Przypatrzmy się teraz, analizując przykłady z dialogu, metodom opisu, a także werbalnym formom agresji i prowokacji. Cyrano stawia swemu rozmówcy wyraźne ultimatum.
Tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez.
Życzy sobie, aby fâcheux, który go drażni, oddalił się albo wytłumaczył swoje zachowanie. Pragnąc zaakcentować to życzenie, będące w gruncie rzeczy żądaniem, stosuje tryb rozkazujący. Zasadniczo jednakże, wyrażając życzenia, posługujemy się formułami grzecznościowymi, a przy tym najczęściej trybem warunkowym.
Je vous prie de partir. Pourriez-vous me dire pourquoi vous me regardez?
Je désirerais un café, s'il vous plaît. Voudriez-vous bien fermer la fenêtre? J'ai froid.
Tych sformułowań używamy w życiu codziennym, gdy zwracamy się do kogoś z prośbą. Cyrano stawia rozmówcy szereg prowokacyjnych pytań i jednocześnie, jako że świetnie operuje językiem, wciąż zmienia ich formę gramatyczną. Najpierw stosuje szyk przestawny.
Ce nez, qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballant? I distingue-t-on une verrue au bout?
W tych zdaniach mamy do czynienia z inwersją podmiotu. Qu'a-t-il, est-il, i distingue-t-on. W mowie potocznej pytający charakter zdania zaznacza się często tylko podniesieniem tonacji głosu na końcu zdania, bez przestawiania podmiotu i orzeczenia. Powiemy więc.
Il est molle et ballant? On y distingue une verrue au bout?
Cyrano używa także popularnej formuły S. Czy jest to...
Est-ce un phénomène?
Stosuje się ją na przemian z literackim zwrotem ou si, czy też, który ma to samo znaczenie co est-ce que.
Ou si, quelques mouches à pas lents s'y promènent.
Cyrano, jako człowiek pióra, operuje pięknym językiem i bogatym słownictwem. Świadczy o tym sposób, w jaki opisując swój nos, żongluje przeróżnymi przymiotnikami. Mol, ballon, crochu, hétéroclite. Przymiotniki te, już z natury mało pochlebne, nabierają tu jeszcze bardziej pejoratywnego wydźwięku.
Qu'a-t-il d'hétéroclite? Malsaine vous semble sa couleur?
Gdybyśmy więc chcieli krótko opisać nos Cyrana, powiedzielibyśmy:
Il est mou, ballant et crochu. La forme en est obscène. Il a une couleur malsaine. Il est trop grand.
Jednym słowem okropny. Wymieniając cechy lub szczególne właściwości swego nosa, Cyrano posługuje się głównie przymiotnikami. Sztuka Rostanda, chwilami melodramatyczna, pełna jest werwy i nieodpartego liryzmu, czego przykład znajdujemy w usłyszanym dialogu. Dowiedzieliśmy się z dzisiejszej lekcji, jak wyrazić prowokację, używając wielu przymiotników oraz porównań i obrazowych opisów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj kilka słów o płytach, które ukazały się pod koniec ubiegłego roku. Freebidu, trio akustyczne gitara, czasem zastępowana przez banjo, akordeon i kontrabas, opublikowało swoją ostatnią płytę zatytułowaną Après l'orage pod koniec października 2006, ale nagrania do niej rozpoczęły się jeszcze w marcu 2005 roku. Patrick Fournier, Alain Buisson i Steven Harrison grają muzykę, którą trudno jednoznacznie sklasyfikować. Słychać w tym i jazz, i muzykę cygańską, walca, swinga. Klasyfikacje na szczęście nie są potrzebne do słuchania, a jest czego posłuchać, bo grają z uczuciem i oddaniem. Dla zainteresowanych daty ich najbliższych koncertów 17 i 18 lutego w okolicach Nantes. A teraz pozostawiam już Państwa z grupą Freebidu i ich ostatnią płytą Après l'orage, kompozycją Patricka Fournier. Camping Caravan Swing gra Freebidu. Gildas Bokle to kontrabasista, który ma już wyrobioną markę, od 20 lat gra jazz, dopiero jednak w listopadzie wydał swą pierwszą płytę solową Or Else. Towarzyszy mu na niej jak zwykle brat Jean-Baptiste Bokle oraz zaproszony gościnnie do nagrania światowej sławy vibrafonista Gary Barton. Gildas Bokle grał już z Bartonem na przełomie lat 80. i 90., dopiero potem, na to już z bratem, stworzył własny zespół oparty na muzyce celtyckiej. Dzisiaj jednak posłuchamy najnowszej produkcji Gildasa Bokle. Hotel de la Plage, kompozycja Gildasa Bokle z jego ostatniej płyty Or Else. Również pod koniec ubiegłego roku ukazała się trzecia płyta Kyla Eastwooda. Przy tej okazji odbył się również koncert w paryskim klubie New Morning. Warto może przypomnieć, że pierwsza From Here to Here wydana została w 1998 roku. Druga Paris Blue ukazała się w roku 2005 i została doskonale przyjęta zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Kyle Eastwood często występuje we Francji. Najbliższe koncerty planowane są na wiosnę. Napisał również muzykę do kilku filmów. Według jego własnych słów największy wpływ wywarli na niego Charlie Mingus, Duke Ellington, John Coltrane i Miles Davis. Ale to tylko kilka największych nazwisk, bo wpływów w muzyce młodego Eastwooda słychać znacznie więcej, co niczego jej zresztą nie ujmuje. Na ostatniej płycie znalazło się kilka utworów bardzo dobrze już znanych z innych wykonań, a tu przejętych przez zespół m.in. Every Little Things She Does Is Magic, niegdyś wielki przebój The Police. I have tried before.